Zaczniemy od modlitwy. Duchu Święty, oddajemy Tobie ten czas i zapraszamy Cię teraz, abyś dalej mówił do nas, abyś szczególnie dotykał, abyś Ty, Panie, ożywiał swoje słowo w naszych sercach, aby ono stało się rzeczywistością i realne, aby przemieniało nas, aby wydało obfity owoc. W imieniu Twoim, Panie, błogosławię każdą osobę, która jest na tym miejscu i modlę się, Panie, aby nie wyszła stąd niedotknięta przez Ciebie. Boże, Ty odnawiaj, ja wołam, Duchu Święty, pocieszaj, wołam, dotykaj, wołam, uzdrawiaj, czyń, co zechcesz, bo to jest Twój Kościół i Twoi jesteśmy. Do Ciebie należymy i Tobie oddajemy nasze serca, nasze myśli cały ten czas, zapraszając Ciebie i dając pełne prawo, działaj tak, jak Ty zechcesz. W imieniu Jezusa o to wołamy. Amen. Amen. Będę czytał fragment z Ewangelii Świętego Jana z 4 rozdziału. Także jak ktoś ma przy sobie Biblię, można otworzyć i śledzić. Od 43 wersetu. A po 2 dniach odszedł stamtąd do Galilei, albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Gdy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co czynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino, a był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzecze mu Jezus: idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowo, które mu rzekł Jezus, i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem: chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego: syn twój żyje, i uwierzył sam i cały dom jego. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Można by pomyśleć, o, kolejny cud, jak jeden z wielu, które są w Biblii, kolejna historia o tym, że Jezus kogoś uzdrowił. No i można tak pomyśleć, nie jest to złe myślenie. Ale ja bardzo bym chciał, żebyśmy spojrzeli na to troszeczkę inaczej. Że tak, jest to kolejny cud, ale jest to też kolejny dowód na to, że Boże Słowo to nie tylko Słowo, ale to też moc Boża, która za tym idzie. Że Boże Słowo to nie tylko zwykłe Słowo, ale też obecność Boża, która stoi za tym. Obecność samego Boga, który ma wszelką moc do tego, aby wypełnić to, co powiedział. I Ewangelia to pokazuje. Ale czytamy też w innych fragmentach o tym, że Boże Słowo to nie jest tylko słowa, ale moc Boża, która za tym idzie. Kiedy apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że przyszedłem do was nie w mądrości ludzkiej, nie w przekonujących słowach mądrości, dokładnie jest napisane, ale w słowach, których objawiał się duch i moc. Podobną historię mamy, podobny opis mamy w liście do Tesaloniczan zapisane, gdzie jest napisane, że gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Do Tesaloniczan wydarzyło się dokładnie to samo. Słowo Boże, które ich doszło, słowo, wtedy jeszcze takich Biblii nie mieli, ale z Biblii, które doszło do ich życia, nie tylko doszło do ich umysłu, ale w mocy Bożej dotknęło ich serca, ich okoliczności, ich domów może, tak jak tutaj było w tym historii. Dlatego, że Bóg, kiedy coś mówi, Bóg, kiedy o czymś zapewnia, to ma moc także, aby to wykonać, aby to się zadziało. I dokładnie to się wydarzyło w tej historii. Jezus wypowiedział słowo: idź, syn twój żyje, i gorączka odeszła. Ojciec nawet o tym nie wiedział. Jezus wypowiedział słowo i to się stało. Mimo, że dla tego ojca jakby okoliczności w danej chwili jeszcze się nie zmieniły, ale jakby patrzeć na to szerzej, to już się zadziało, bo Bóg to powiedział. Więc Boże Słowo, to co Bóg mówi, ma moc i autorytet. I głównie o tym jest ta historia. Myślę, że to jest główny aspekt i główny temat, ale chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli, jak do tego w ogóle doszło. Jak doszło do tego, że Jezus wypowiedział te słowa i że one zadziałały w życiu tej rodziny, bo myślę, że jest pewna droga, która jest narysowana w tej historii. Jeżeli zobaczymy na pierwsze cztery wersety, pięć wersetów, to można opisać tą sytuację taką. Jezus przyszedł z Judei do Galilei i ponieważ już był trochę znany, więc wieść o nim się rozeszła, doszła do Kafarnaum, do pewnego dworzanina, który tam po prostu mieszkał. I myślę, że to jest pierwszy aspekt, że bez świadectwa o tym, że Bóg jest, chociażby w pobliżu, tak naprawdę ta historia mogłaby się nie wydarzyć. Gdyby słowo nie doszło dworzanina, że Jezus jest blisko, że jest Jezus, który robi różne dziwne rzeczy, to bardzo możliwe, że ta historia by się w ogóle nie wydarzyła. I zamiast radości w tym domu byłby wielki smutek z powodu śmierci, jakby się wczytać gdzieś w oryginał, to jedynego dziecka tak naprawdę w tym domu. I myślę, że to jest pierwszy aspekt, że świadectwo, to co mówimy, dzielimy się z innymi ludźmi, to jest często pierwszy taki krok do tego, aby ludzie mogli spotkać się z Bogiem, aby mogli się spotkać z Jego Słowem, z Jego mocą i by ich życie mogło być odmienione. Jak sobie o tym myślę czasami, to wydaje mi się, że życie chrześcijanina to jest, można by tak troszeczkę zobrazować, że to chodź, wierz, a będą działy się cuda. I co ja rozumiem przez to, jak co ma chodzenie, wiara i do cudów jeszcze. Ale już nawet w tym, kiedy myślę o świadectwach, to od razu przypomina mi się fragment, który mówi: idźcie na cały świat, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, a potem wszystko będzie się działo. I to jest pierwszy taki aspekt, jakby pierwsze choć, które widzę w tym tekście, kiedy widzimy, że doszło świadectwo, pewna historia do uszu osoby, która w ogóle nie miała nic wspólnego z religią najprawdopodobniej. Był to dworzanin na dworze króla Heroda, więc bogata, zamożna osoba, czytamy dalej, że miał służbę, ale wiemy też, jakie było nastawienie Heroda do Jezusa. To raczej nie byli przyjaciele, raczej wrogowie. I widzimy, że nawet w takie miejsca zawędrowało historia o tym, kim jest Jezus. I to wystarczyło, żeby coś się zadziało. My wiemy już, co się zadziało na końcu, jak się to potoczyło, ale w tym momencie słowo to doszło do tego dworzanina i on już miał wybór, co z tym zrobić. I ten wybór to jest właśnie drugi aspekt, który tutaj widzę. Kolejny krok. Bo to, że słyszymy o Jezusie, to super, ale zazwyczaj to nie wystarcza. Że to, że usłyszałeś, że jest Bóg, który może zmienić twoje życie, że usłyszałeś o tym, że gdzieś może w Brazylii się dzieją jakieś niesamowite rzeczy i tam Bóg działa, to jeszcze nie jest wystarczające, bo w sumie fajnie słyszeć, że coś się dzieje w Brazylii na przykład, ale my tego samego potrzebujemy tutaj. My potrzebujemy doświadczać Boga w naszym życiu, w życiu naszych rodzin, w naszym kościele, a nie tylko słuchać o tym, co jest w Brazylii albo gdzieś w jakimś innym kraju, którego informacje do nas dopływają. I tutaj to, co widzimy, co zrobił ten dworzanin, on kiedy usłyszał, to tak naprawdę miał trudną decyzję do podjęcia. A jak zaraz się dowiemy, to nawet bardzo trudną. Jego syn umiera. Możliwe, że zostało mu 2-3 dni życia, nie wiemy. I słyszy, że jest całkiem niedaleko Jezus. Całkiem zaraz wyjaśnię, co to znaczy. I on musi podjąć decyzję, czy zostaje z tym synem na może ostatnie 2 dni jego życia, czy idę do Jezusa szukać pomocy. I możliwe, jeżeli go nie znajdę, albo cokolwiek się po drodze wydarzy, nawet nie będę mógł się pożegnać z moim synem. Mimo wszystko on w tej trudnej sytuacji, może dlatego, że już wszystkich innych możliwości wypróbował, stwierdza, że idę do Jezusa. I to jest to, co się wydarzyło w tej historii. Ale może jesteś na tej sali właśnie w takim miejscu. Może dzisiaj, albo zupełnie niedawno, pierwszy raz usłyszałeś o tym, że Jezus jest kimś, kto chce być przy tobie, kto chce mieć z tobą relację, kto chce być realny w twoim życiu, a nie tylko teoretyczny. Super, że to usłyszałeś i cieszę się, że to usłyszałeś, ale w twoich rękach jest teraz pewna decyzja. Czy zrobię w tą stronę krok, czy nie? Czy pójdę za tym, czy nie? Ale Na pewno są też na tej sali osoby, które uwierzyły i, jak to się mówi w żargonie chrześcijańskim, oddały swoje życie Jezusowi wiele lat temu. Więc już zrobiłeś ten krok, że przyszedłeś do Jezusa. Ale może przyszedłeś, usiadłeś koło Niego i nie zauważyłeś, że w międzyczasie Jezus przeszedł z Judei do Galilei. I zamiast rozkoszować się relacją z Bogiem, zamiast rozkoszować się tym wszystkim, o czym słuchamy w różnych świadectwach, to tak naprawdę rośnie jakieś rozgoryczenie tylko dlatego, że okazało się, że zatrzymałeś się w miejscu i nie chciałeś pójść dalej z Nim. Usiadłeś tam, gdzie Ci było wygodnie, tam, gdzie się może nauczyłeś, a mimo to, że Jezus Cię zapraszał, chodźmy dalej razem, stwierdziłeś, że ja zostaję. Jeżeli jesteś w tym miejscu, to usłysz to, co jest w tym tekście. Chodź, idź do Boga, tak jak ten dworzanin pobiegł. I nie będzie to łatwe. Nie wiem, czy to wyłapaliście, ale czytamy, że Jezus przyszedł z Judei do Galilei i zatrzymał się w Kanie Galilejskiej, a dworzanin mieszkał w Kafarnaum. Czy się zastanawiałem, no to pewnie po sąsiedzku. No, plan dworzanina był taki, że pójdę do Jezusa, ściągnę go do domu, odzdrowi mojego syna i będzie pozamiatane, jakby po sprawie. A więc troszeczkę poszukałem. Na Google Maps odległość między Kaną Galilejską a Kafarnaum to jest 50 kilometrów w jedną stronę. Może wtedy były jakieś inne odległości, ale nie sądzę, żeby to się dużo zmieniło. Więc jeżeli uwzględnimy to, że to nie było samochodów ani żadnych innych takich środków transportu, to 50 kilometrów to jest dobrych 10 godzin marszu w jedną stronę. Więc ten dworzanin, oprócz tego, że usłyszał, oprócz tego, że musiał stoczyć walkę z tym, czy zostawić swoją rodzinę, a samemu pójść do Jezusa, którego nie znał, tylko o Nim słyszał, że jest, to jeszcze musiał się zastanowić ze dwa razy, czy mi się chce iść 50 kilometrów przez klimat izraelski, który jest średnio, podejrzewam, sprzyjający do tego, żeby odbywać długie wędrówki. 10 godzin ciągłego marszu mniej więcej w jedną stronę. Do Boga, do człowieka, o którym usłyszałem, który może mi pomóc, ale może i niekoniecznie. I to mi pokazuje, że w tej drodze do Boga jest potrzebny pewien wysiłek. Że to jest wysiłek czy to decyzji, czy to jest wysiłek wytrwałości. Bo podejrzewam, że kiedy miał perspektywę drogi na 50 kilometrów, to po 5 już mógł się zastanawiać, czy nie wracać, bo mówię, w sumie jeszcze jest bliżej do powrotu niż do celu, to może sobie wrócę i odpuszczę. I może jesteś w takim miejscu, że zwyczajnie wytrwałości Tobie potrzeba. Do tego, aby dotrzeć w miejsce, które Bóg dla Ciebie przygotował. Miejsce, w którym Bóg chce Ci się objawić, wziąć Cię do rozwiązania Twojego problemu. Bo myślę, że każdy z nas, który jest w trudnej sytuacji teraz, czy to z powodu smutku, z powodu choroby, z powodu okoliczności, które na Ciebie spadły, chciałby usłyszeć od Jezusa słowo: idź, Twój problem jest rozwiązany. Idź w pokoju, Twoja sprawa jest tutaj zaopiekowana. Ale jak czytam ten tekst, to czasami do tego, żeby to usłyszeć, jest pewna droga do przejścia. Czasami krótsza, czasami dłuższa. Ale warto pójść w tą stronę, żeby Bóg mógł odpowiedzieć na Twoją modlitwę. I dlatego, kiedy mówiłem o tym, że życie chrześcijanina to jest chodź, wierz, będziesz oglądał cuda, to właśnie jest to miejsce na wierz. Wierz Bogu. Bo kiedy zdecydujesz się może dzisiaj, mam nadzieję, że chociaż jedna osoba się zdecyduje pójść bliżej Boga po tym, co mówię, to będzie Ci potrzebna wiara, żeby przejść te 50 kilometrów. Żeby nie zatrzymać się czy po 5 właśnie, kiedy już zobaczysz, jak jeszcze dużo drogi przed Tobą, albo nie zatrzymać się na 48, bo jeszcze nie będziesz widział męty, a już będziesz zmęczony. Do tego będzie nam potrzebna i jest nam potrzebna wiara. I jak sobie myślałem, jak działa wiara, co to jest wiara, to przypomniało mi się pewne takie bardzo opisowe i bardzo, bardzo fajne podsumowanie tego. Jeden pastor kiedyś powiedział, że wiara jest to pójść w miejsce, w którym nas jeszcze nie ma, z przekonaniem, że to, co Bóg powiedział, już tam jest. I ta definicja coś mi pokazuje. I ta historia do tego bardzo pasuje. Że wiara opiera się na tym, co usłyszeliśmy. Że wiara opiera się na słowie, które wypowiedział Bóg do nas. Czytamy też w Biblii o tym, że wiara bierze się ze słuchania, tak? A słuchanie ze słowa. I ta historia dokładnie to pokazuje, że zaczyna się od słowa tak naprawdę, potem idziemy z wiarą i dopiero dochodzimy do miejsca, gdzie to się, powiedzmy, staje faktem, kiedy doświadczamy cudu. Popatrzmy na historię tego ojca. On przyszedł do Jezusa i usłyszał tylko: idź, syn twój żyje. I czytamy, że uwierzył i poszedł. My wiemy, że wtedy, kiedy Jezus wypowiedział te słowa, od razu sprawa była załatwiona, syn został uzdrowiony, ale on tego zupełnie nie wiedział. On miał przed sobą perspektywę drogi na 50 kilometrów, gdzie podejrzewam miał dużo czasu na przemyślenia. Czy nie zmarnował tego czasu właśnie na drogę w tą i z powrotem? Czy jego syn jeszcze w ogóle będzie żył? Czy będzie miał okazję się z nim spotkać? Nawet jeżeli wierzył na początku, to miał mnóstwo czasu na to, do tego, żeby zwątpić. Ale to właśnie w tym okresie, między słowem a wypełnieniem Bożej obietnicy, jest potrzebna wiara do tego, żeby dojść do miejsca docelowego. I jak już wspomniałem, jest to pewien wysiłek. Jest to wysiłek, który musimy przedsięwziąć. Ale jest jeszcze kilka aspektów tej historii, kilka lekcji, którymi chciałbym się tutaj podzielić. W wersecie od 47 do 50 mamy taki dialog, który odbył się między dworzaninem a Jezusem. Gdy dworzanin usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do Niego i prosił, aby wstąpił i zdrowił Jego Syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do Niego: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do Niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzecze mu Jezus: idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus, i odszedł. Nie wiem, czy też jakby jak czytałem ten tekst, to wam utkwiło w głowie, ale jakby rozmowa bardzo naturalna, jakby wszystko zrozumiałe. Tylko to, co trochę mi nie pasuje i nie za bardzo rozumiałem przez jakiś czas, to jest 48 werset, gdzie Jezus mówi: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. I tak trochę mi to nie pasuje do tej historii. Dalej czytamy, że ten dworzanin, tu jeszcze w ogóle jest tak, że rzekł do niego Jezus: jeśli nie ujrzycie. Więc w ogóle jakaś dziwna konstrukcja. Poczytamy dalej, że dworzanin uwierzył w słowa Jezusa, że odszedł z wiarą od Niego. I nie dość, że Jezus zwraca się do dworzanina, to jeszcze mówi w liczbie mnogiej. I tak się zastanawiałem: Boże, o co tu chodzi? I poczytałem troszeczkę i myślę, że to mi Bóg pokazał, że tutaj te słowa może nawet nie były bezpośrednio najbardziej do dworzanina, tylko do ludzi, do Galilejczyków, którzy tam się zgromadzili, którzy byli wokół Jezusa. Jezus im w pewien sposób zarzuca, że wy nie macie, że nie jesteście w stanie uwierzyć inaczej, jak tylko przez oglądanie cudów. Że jakby tutaj jest nie do końca właściwa kolejność. I jeżeli popatrzymy sobie dalej, kilka stron dalej w Biblii, to mamy taką ciekawą historię, również w Galilei. Do tej pory tak naprawdę, do momentu tej historii o dworzaninie, żaden cud w Galilei się nie wydarzył. Oprócz Kany Galilejskiej, ale on nie był jakiś taki bardzo spektakularny. Tylko grono ludzi wiedziało, jak doszło do tego, że woda zamieniła się w wino. Tylko ci, którzy nalewali tą wodę, zanieśli gospodarzowi wesela i może kilka pojedynczych osób o tym wiedziało. O ten cud, który tutaj mamy, de facto też nie wydarzył się w Galilei. Bo w Kafarnaum został człowiek uzdrowiony i też nikt o tym specjalnie więcej nie wiedział pewnie na początku. A chwilę później czytamy, że w końcu wydarzyło się coś niesamowitego w Galilei. Jezus razem przy pomocy uczniów, którzy rozdawali chleb, przy pomocy kilku bochenków i kilku ryb nakarmił kilka tysięcy ludzi. I świadków tego było mnóstwo. Ale co możemy czytać dalej? Że mimo iż doświadczyli takiego cudu Galilejczycy, to w rozdziale 6, 28, 31 jest napisane tak, Rzekli więc do Niego, tuż po tym, jak zobaczyli ten cud. Cóż mamy czynić, aby wykonać dzieła Boże? Odpowiedział im Jezus i rzekł, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli wtedy do Niego, jaki więc znak uczynisz, abyśmy widzieli i wierzyli Tobie? Ja ich nie rozumiem. Jacyś dziwni są. Przecież jakby u nas był takie coś by się wydarzyło, to chyba nikt by nie miał wątpliwości. No, a może jednak, a może ludzie się aż tak nie zmienili przez 2000 lat. Bo to, co pokazuje ta historia i też co pokazuje historia z wesela z Kany Galilejskiej, że najpierw jest Słowo Boże, potem jest wiara, a potem jest cud, owoc tego wszystkiego. W Kanie było tak samo. Jezus kazał im nalać wody, zanieść gospodarzowi wesela, więc do tego trzeba było przynajmniej posłuszeństwa i wiary, że z tego nie będzie jakiegoś wielkiego zamieszania i dopiero woda stała się winem. Tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację. I myślę, że my czasami zapominamy o tej kolejności, że Bóg tak naprawdę chociażby przez ten fragment, o którym mówiłem na początku, idźcie na cały świat głosząc Ewangelię, Bóg już swoje słowo wypowiedział. Teraz po naszej stronie jest uwierzyć temu Słowu i iść po prostu z tym, co mamy, składając świadectwo o Jezusie. I wtedy Słowo Boże obiecuje nam, że będziemy oglądali niesamowite rzeczy. Chociażby niesamowitą rzeczą będzie to, że ludzie się będą nawracali. Ale moje myślenie też jest takie, że często czekamy na moment, kiedy Bóg w jakiś szczególny sposób nas pośle. Że w jakiś szczególny sposób coś do nas powie, nie wiem, niebo się otworzy i powie idź. I to jest, myślę, takie myślenie, gdzie odwracamy kolejność. Chcemy najpierw doświadczyć cudu, żeby uwierzyć i żeby potem znowu iść i działać w Bożym autorytecie. Tak samo często jest, jeżeli chodzi o modlitwę o chorych. Modlitwa o tym, żeby modlić się o chorych, jest po prostu w Biblii. Nie trzeba tego jakoś szczególnie od Boga proroctwa utrzymać. Biblia o tym mówi. Ale kiedy zaczniesz wierzyć temu Słowu, bo Słowo jest, to potem i zaczniesz kłaść ręce na ludzi, modlić się, żeby byli uzdrawiani w imieniu Jezusa, to doświadczenie ludzi, z którymi rozmawiałem i moje jest takie, że nie zawsze, że na początku nie ma 100% skuteczności. Ja też jeszcze nie jestem w miejscu, że jest 100% skuteczności. I znowu mamy model. Zaczęło się od słowa. Teraz potrzebna jest wiara, żeby się nie wycofać. A Bóg jest wierny i pozwala oglądać owoce tego. I to myślę, że to jest kolejna lekcja dla nas. Abyśmy wytrwali w tym, co Bóg do nas powiedział. Abyśmy byli wierni w tym, co Bóg do nas mówi. Jeżeli kiedykolwiek wziąłeś słowo od Boga i zakopałeś je gdzieś może, odśwież je i podejmij wysiłek, żeby iść w tym kierunku. Bo Bóg chce cię doprowadzić do miejsca, w którego sam się nie spodziewasz, ale bez twojej pomocy, bez twojej decyzji na siłę cię tam nie zaciągnie. I to, co jeszcze wiara, widzę, w tej sytuacji ma do siebie, że często śmiesznie to może wygląda, ale wyprzedza fakty. To jest dokładnie ten model, już o nim wspomniałem. Uzdrowienie już się wydarzyło, ale w perspektywie ojca dalej musiał operować na poziomie wiary. On nie wiedział, co się dzieje. I w naszym życiu też tak jest. I kiedy mówiłem o tej służbie modlitwy o chorych, dokładnie też tak jest. Że to, do czego Bóg chce nas doprowadzić, jest przed nami. A my z wiarą idziemy, a my wierząc idziemy drogą, którą On nam przygotował i którą nam sprowadzi. I chcąc tak naprawdę podsumować trochę, co tu się wydarzyło w tej historii. To zaczęło się od tego, że dworzanin usłyszał świadectwo. Usłyszał historię ludzi, którzy gdzieś tam mieli okazję już spotkać w swoim życiu Jezusa. Potem miał trudną decyzję do podjęcia, czy iść 50 kilometrów do człowieka, którego nie zna, czy może zostać w domu ze swoim dzieckiem. I zdecydował się iść. I myślę, że to też jest rzecz, która teraz stoi przed nami. Czy my pójdziemy do Jezusa? Więc idzie do Jezusa. Idzie i spotyka się z Nim i ma pewien plan. Ma pewien plan, jak to wszystko ma się odbyć, Ale okazuje się, że Bóg ma troszeczkę inne myśli na ten temat i inną koncepcję. Plan tego dworzanina był taki, że pójdzie, ściągnie Jezusa do swojego domu, Jezus pomodli się, nałoży ręce na jego syna i ten będzie uzdrowiony. Ale Jezus mówi, nie, masz moje słowo, to ci wystarczy. I ten aspekt też, myślę, jest ważny dla nas. Bo on pokazuje to, że mamy może czasami tendencję do tego, aby wkładać Boga w jakieś ramki. Ten dworzanin wiedział, że albo słyszał, że Jezus zazwyczaj może tak działa. Że przychodzi, modli się, kładzie ręce na ludzi i oni są uzdrawiani. Ale Bóg chciał w jego przypadku zadziałać inaczej. I dla nas to też jest lekcja. Żebyśmy nie wkładali właśnie Boga w ramki. Żebyśmy nie mówili Mu, jak On ma działać. Żebyśmy, jak to często pada z tej kazalnicy, pozwolili Bogu być Bogiem i decydować w każdej sprawie według Jego woli, a nie według naszej woli. Żebyśmy pozwolili Mu prowadzić nasze życie, a nie modlili się do Niego, żeby pobłogosławił nasz plan na nasze życie. Bo wtedy się zamieniamy trochę miejscami. Zamiast Boga czynić Bogiem, to czynimy Go asystentką, która pomoże nam zrealizować nasz biznes plan na nasze życie. I to jest ważna lekcja, myślę, którą musiał odrobić ten dworzanin, musiał przeskoczyć to w swojej głowie. Miałem taki genialny plan, na pewno by zadziałał, ale Bóg miał inny i co z tym zrobię? Czy obrażę się? Czy będę zły na Niego? Czy powiem, że to nie ma sensu? Czy po prostu jakby dalej będę wiernie trwał przy Bogu jako moim jedynym ratunku, jako temu, w którym pokładam całą swoją nadzieję? I nie wiem, w jakim ty jesteś miejscu, ale może właśnie to, dlaczego nie słyszysz odpowiedzi na swoje wołanie, na swoje modlitwy, to jest to, że ciągle czekasz na odpowiedź według twojego planu, a Bóg cię zachęca, pójdźmy troszkę inaczej i rozwiążmy tę sprawę po mojemu. A ty ciągle modlisz się, modlisz o to samo, zamiast zrobić krok w stronę, którą Bóg ci pokazuje. Nie wiem, może tak jest. Po tym spotkaniu dworzanin musiał odbyć jeszcze drogę powrotną i po raz kolejny stoczyć bój o to, czy to, co powiedział Jezus, to, co jest sprzeczne z moim pomysłem na życie, czy przyniesie jakiś dobry efekt. Miał na to bardzo dużo czasu. Ale w końcu dochodzi do miejsca, kiedy wybiegają przed niego słudzy i mówią, słuchaj, syn twój żyje, wszystko jest dobrze. No i on, pewnie też bym tak zareagował, ale zamiast się cieszyć, to pierwsze pytanie z jego ust to, a o której mu się to stało? No wczoraj o 7:00. I czytamy, że wtedy jakby połączył fakty, że to było dokładnie ten moment, kiedy Jezus wypowiedział to słowo. I ten fragment pokazuje, jak bardzo dużą walkę musiał stoczyć w swojej głowie przez 50 kilometrów. Że nawet nie miał siły cieszyć się tym, że jego syn został uzdrowiony, bo się zmagał w swojej głowie najprawdopodobniej, czy to jest realne, czy to jest możliwe, że słowo człowieka, z którym miałem okazję pogadać 5 minut, wystarczy. I czytamy potem na końcu, że tak rzeczywiście się stało. Dotarł do domu, opowiedział, jak cały przebieg historii był i uwierzył po raz drugi. Uwierzył on sam i uwierzył cały jego dom. Posklejał fakty, doświadczył Bożej mocy, to o czym mówiłem na początku, spotkał się ze Słowem, realnie doświadczył Bożej mocy, kiedy jego syn został uzdrowiony i wtedy czytamy, że uwierzył on sam i cały jego dom. Różnica między pierwszym uwierzył, a drugim uwierzył, myślę, że jest taka, że po tym drugim uwierzył, to jego serce już nie było z Herodem, tylko z Jezusem. Jego dom już nie był w panowaniu Heroda, który dawał im tam zatrudnienie, ale to był dom, w którym zapanował Jezus. I tylko taką przemianę w życiu rodziny, w życiu człowieka może dokonać nasz Bóg. Jeżeli miałbym podsumować tą historię tak jeszcze bardzo krótko, to poznajemy tego dworzanina w momencie, kiedy śmierć zaczyna panować w jego domu. Przychodzi choroba do jego jedynego syna i jak czytamy, jest bliski śmierci. Potem na skutek świadectwa od innych ludzi dowiedział się, że może być pomoc, że jest pomoc u kogoś, kto się nazywa Jezus. Więc idzie tam. I w tym momencie, kiedy już podejmuje tą decyzję, zaczyna się odwracać powoli sytuacja. Dochodzi do spotkania z Jezusem i nagle z miejsca, gdzie panowała śmierć, zaczyna panować Jezus. Najpierw uzdrawiając tego chłopaka, przeprowadza go ze śmierci do życia, takiego fizycznego, a potem, kiedy ojciec wraca, opowiada historię tego, jak do tego doszło, to życie zaczyna panować w całym jego rodzinie. Bo jak Jezus sam powiedział, jak Biblia mówi o Jezusie, że ja Jezus, jestem drogą, prawdą i życiem. I to jest coś, do czego zachęca nas Biblia, żeby słowo, które tu czytamy, które słyszymy w świadectwach, dlatego tak bardzo one są ważne, nie docierało do nas tylko na poziomie umysłu, ale zmieniało nasze życie, bo ma taką moc, jeżeli otworzymy nasze serca na nie. I chciałbym, żebyśmy właśnie teraz mieli okazję się pomodlić i może zawołać do Boga w sprawach, na które czekasz, długo czekasz na odpowiedź, na pocieszenie, na rozwiązanie. I chciałbym, żebyśmy ten czas spędzili przed Bogiem. Bo jeżeli Jego Słowo jest prawdą, to On tutaj jest. A ja wiem, że to Słowo jest prawdą. I oczekuję, że On będzie działał w naszym życiu i w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych ciałach, jeżeli jest taka potrzeba. I chciałbym też dać szczególną może okazję. Zaraz tutaj zespół zacznie grać, ja zacznę się modlić, będziemy się wspólnie modlić. Ale w czasie tej modlitwy chciałbym szczególnie się zwrócić do osób, które są tutaj może pierwszy raz i pierwszy raz usłyszałeś w ogóle, że Jezus może być realny w twoim życiu i nie masz zielonego pojęcia, jak do Niego przyjść. Więc bardzo bym cię zachęcał, że tu z przodu będę ja, jest pastor. Jeżeli będzie więcej, dużo osób, które wyjdą do przodu, to jeszcze kogoś znajdziemy. Chętnie z tobą czy porozmawiamy, a nawet pomodlimy się o ciebie, żeby Bóg dotknął twojego życia. Żeby oprócz tego, co usłyszałeś teraz, czy to świadectwa, czy historii z Biblii, żebyś mógł doświadczyć mocy Bożej właśnie teraz w swoim życiu. Żeby Bóg mógł dotknąć twojego serca i realnie się tam objawić. Żebyś nie musiał toczyć walki na poziomie umysłu, ale żeby to gdzieś dotknęło twojego serca. Więc jeżeli jesteś taką osobą, to zaraz, kiedy będziemy wspólnie się modlić, ja tutaj zejdę na dół i dalej będziemy uwielbiać. Zapraszam. Masz takie pragnienie, wyjdź tutaj do nas, do przodu. Więc teraz bardzo bym prosił, abyśmy wszyscy powstali. Jeżeli już masz w głowie jakiś temat, o który walczysz bardzo długo, jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś, przyjdź z Nim do Jezusa. Zawołaj do Niego, żeby objawił się w twoim życiu. I podnieśmy wspólnie nasz głos do Niego. Podnieśmy ręce, jeżeli nie jest to dla ciebie problem. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, że Ty jesteś z nami tutaj. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i za to, że Ty czynisz wielkie rzeczy pośród swojego ludu. Że Ty się nie zmieniasz, Panie, my wołamy do Ciebie jako do Tego, w którym jest nasze wybawienie, nasz ratunek i nasza siła. Panie, my chcemy Ciebie oglądać, my chcemy widzieć Ciebie, my chcemy więcej Ciebie w naszym życiu. Panie, nasze pragnienie jest takie, abyś Ty był realny, abyś Ty dotykał ludzi, którzy są wkoło nas. Panie, pragniemy Ciebie, pragniemy znać Ciebie takim, jakim jesteś naprawdę. Oczekujemy Ciebie, Duchu Święty, i chcemy być jedno z Tobą. Wołamy, abyś Ty dotykał naszego życia. Przechadzaj się pośród nas. Dotykaj serc, Panie. Dotykaj i odmieniaj losy. Panie, dotykaj i odmieniaj życia. Panie, prostuj ścieżki. Wołam, podnoś z kolan. Przyjdź, Duchu Święty, i ożywiaj, Panie. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie i pragniemy Ciebie. Pragniemy Ciebie. Pragniemy Ciebie. Ty jesteś naszą opoką. Ty jesteś naszą siłą. Ty jesteś naszą mocą. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź i stań się realny. Przyjdź i stań się realny. Przyjdź i stań się realny, Boże. Przyjdź, Duchu Święty. Tak błogosławię każdą osobę tutaj. Każde pragnące serce. Każdego, który szuka ratunku u Ciebie, Panie. Boże, skróć czas oczekiwania. Skróć czas oczekiwania. Skróć czas oczekiwania. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i napełniaj. My wołamy do Ciebie. Pragniemy zanurzyć się w Tobie. Zanurzyć się teraz w Tobie. Otwieramy nasze serca i decydujemy się, my idziemy w Twoją stronę. Na przekór wszelkich trudności. wyciągamy swoje ręce, Panie, mimo że to nie jest naturalne do nas, ale wołamy do Ciebie, robimy to, bo u Ciebie jest nasz ratunek. Panie, my pragniemy doświadczać Ciebie w naszym życiu. Pragniemy doświadczać Ciebie, więcej Ciebie w naszym życiu. Więcej Ciebie każdego dnia. Więcej Ciebie każdego dnia, Panie. Bo Ty jesteś ten, który zmienia. To Ty jesteś ten, który wypuszcza na wolność. To Ty jesteś ten, który daje życie. Tobie Jezu chwała. Tobie chwała. Tobie chwała. Tobie chwała. Tobie chwała. Uwielbiamy Ciebie, Panie. My wznosimy Ci cześć i hołd. Dziękujemy za to wszystko, co Ty robisz. Dziękujemy Ci za każde świadectwo, które usłyszeliśmy. Za każdy dzień życia, który nam dałeś, Panie. Za to, że Ty przechadzasz się pośród swojego ludu i czynisz wielkie rzeczy. Że Ty jesteś takim samym Bogiem wczoraj, dziś i na wieki. Panie, my dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś opoką swojego ludu. Że Ty jesteś ten, który obdarza pokojem. Że Ty jesteś ten, który prostuje ścieżki. Że jesteś Bogiem, który się nie zmienia. Panie, Tobie się kłaniamy i oddajemy Tobie chwałę. Bądź wywyższony, bądź wywyższony, bądź wywyższony. Dotykaj, dotykaj tak, jak Ty chcesz. Na Twoich warunkach przychodź, Panie. Zapraszamy Cię, oczekujemy Cię. Oczekujemy Ciebie. Działaj tak, jak chcesz, Duchu Święty. Działaj tak, jak chcesz, Duchu Święty. Działaj tak, jak chcesz, Duchu Święty. Cudownym Bogiem jesteś Ty. Cudownym Bogiem jesteś Ty. Cudownym Bogiem jesteś Ty. Cudownym Bogiem jesteś Ty. Cudownym Bogiem jesteś Ty, Panie. I dzięki Ci, że Ty pukasz do serc, Panie. Ty obiecałeś, że kto otworzy serce swoje, to Ty wejdziesz tam i zamieszkasz. To nie będzie jednorazowe, złudne dotknięcie, ale to będzie relacja, to będzie zamieszkanie, to będzie nowe życie z Tobą, Boże. Panie, dotykaj teraz, dotykaj i mów do nas. W każdym problemie, w każdych okolicznościach. Panie, rozpraszaj wszystko to, co oddziela od Ciebie. Usuń wszystko to, co oddziela od Ciebie, Panie. Pozwól nam stanąć przed Twoim tronem dzisiaj. Błogosławię ten czas, Panie. Mów do nas, Jezu, mów do nas, Jezu. Zapraszamy Ciebie, Jezu. Hallelujah.